Witam szczególnie tych, którzy od początku czytali z nami Dzieje Apostolskie, bo dzisiaj ostatnia porcja, ostatnia część 28 rozdziału. Paweł spotka się z Żydami, którzy mieszkają, pracują w Rzymie. Mają też oczywiście swoje synagogi. Będzie starał się przekonać ich do Jezusa Chrystusa. Zweryfikujemy też tezę, którą postawiłem w czasie procesu, kiedy Festus, świeżo przybyły z Rzymu zapewne, mówił, zobaczcie, 25 rozdział, mówi, opisując proces Pawła, lecz Żydzi wysuwali przeciwko niemu jakieś zagadnienia sporne dotyczące ich własnej wiary i jakiegoś Jezusa, który umarł, a o którym Paweł utrzymuje, że żyje. Wnioskowałem stąd, że elita rzymska nie zna jeszcze Jezusa. W stolicy, owszem, są ludzie, którzy o Jezusie słyszeli i są to Żydzi, którzy gdzieś, czy jeden od drugiego pocztą pantoflową, czy część z nich była na świętach żydowskich w Jerozolimie, kiedy te różne rzeczy związane z dziejami apostolskimi się działy, ale oni głoszą Ewangelię tylko wśród Żydów. Elita rzymska, elita imperium jeszcze, tak wywnioskowałem z zachowania Festusa, który nie słyszał o Jezusie, jeszcze o Jezusie nie słyszała. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. Ale najpierw kilka słów od was.
Konrad, mam pewną obawę, co będzie, kiedy zakończy się czytanie Biblii podczas pandemii i mam nadzieję, iż projekt będzie kontynuowany. Pozdrawiam.
No, rozumiem, chodzi o obawę, że się pandemia skończy, a nie Biblia. Bo wtedy możemy czytać, wiecie, drugi raz, trzeci, bardziej dokładnie i tak dalej. Mam nadzieję, że rzeczywiście kiedyś pandemia chińskiego tego paskudztwa się skończy. Tu przypominam o tej naszej akcji Módl się za Trumpów, za rodzinę Trumpów, Pray for Trumps. Już dobra nowina, że Trump opuścił szpital, czyli rzeczywiście ta kuracja amerykańskich lekarzy, widać, że go postawiła na nogi i bardzo krótko wymagał takiej, no, przynajmniej stojącej w rezerwie opieki medycznej, czyli respiratorów i innych urządzeń podtrzymujących życie. Zapewne tam w Białym Domu to też mają dobrze wyposażone jakieś sale zabiegowe, różne inne rzeczy, no ale jednak była obawa, że postęp choroby pójdzie tak szybko i głęboko, że przetransportowano prezydenta Trumpa do szpitala. Dzisiaj już wraca do Białego Domu. Mam nadzieję też, że rozprawi się z komunistami chińskimi, no i gdzieś świat wspólnymi siłami, wolny świat pokona tę epidemię, tak jak pokonywał inne wcześniejsze epidemie, ale rzeczywiście ten nawyk codziennego, czy przynajmniej kilka razy w tygodniu czytania Biblii, takiego wieczornego, wielu z was będzie chciało niezależnie od pandemii kontynuować. Myślę, że się dogadamy.
Damian Górnik, dobrze się spotkać z wami, zwłaszcza po tak koszmarnym dniu, jaki dzisiaj miałem.
No, różne są sytuacje, przyjemne i nieprzyjemne. Ludzie też źle reagują na poniedziałek, powrót do pracy, niekiedy nie zawsze, że tak powiem, wymarzonej, czy z dobrą atmosferą, bo często w pracy mamy towarzystwo różnych, no, dziwnych, głupich, złośliwych, czy takich, czy tam jeszcze innych ludzi. Stąd i te nastroje nie są może zbyt, że tak powiem, takie bardzo podniosłe, ekspresyjne. Ale teraz czeka nas przejście jak gdyby w inny świat. Cofnięcie się do czasów 2000 lat temu, do dziejów apostołów, ale i świadomość, że my ciągniemy ich robotę. To jest, to kręci. Mam nadzieję, że będziemy po przeczytaniu, po wnioskach, modlitwie wspólnej, będziemy już w nieco lepszych nastrojach, szczególnie ci, którzy z jakiegoś powodu nie są jeszcze w dobrym nastroju.
Mariusz Borucki, wspólne czytanie Biblii, a szczególnie dziejów, wiele mi uzmysłowiło i teraz czas na zastosowanie, choć w moim przypadku opornie mi to idzie.
Tak, zastosowanie to jest cel czytania, studiowania, rozważania Słowa Bożego. Jeśli tylko czytamy, zachwycamy się, a potem odchodzimy i zapominamy i dalej takim samym niezmienionym torem, życiem idziemy, to obraz jest w Biblii, w liście Jakuba, że to są ludzie podobni do takiego człowieka, który przyszedł do lustra, no zobaczył, że jest brudny, ale odszedł i zapomniał. I nic nie zrobił z tym, żeby poprawić swój wizerunek. Tu mówimy o swoim stanie, swojej duszy, swojego postępowania, swojego charakteru. Przypomnę, to jest bardzo ważne, o tym mówiłem też i nauczanie w ostatnią niedzielę, to można sobie zobaczyć na naszym kanale, kto jeszcze nie widział, że potrzebujesz innych wierzących. To Bóg tak zamierzył. Nie ja to wymyśliłem. Potrzebujesz innych wierzących, potrzebujesz Kościoła, potrzebujesz starszych, pastorów i tak dalej, braci, sióstr w Chrystusie do tego, żeby rzeczywiście nie szło to tak opornie, nie szło tak powoli, ale byś szybko dostawał pomoc, czy niekiedy można powiedzieć karcenie, tam gdzie tego potrzebujesz, żebyś prostował się i szedł coraz lepiej do przodu dla Jezusa. Także jeśli ktoś jeszcze nie jest w żadnym kościele, w żadnej wspólnocie, napiszcie proszę do nas na adres kontakt@megakościół.pl. To co? Dzisiaj więcej głosów na razie Kornelia mi nie sygnalizuje, to przejdźmy do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami niezależnie od tego, jak się czujemy, w jakim nastroju jesteśmy, jakie ciosy czy cierpienia nas dotknęły w ostatnich dniach. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym dobrym pasterzem, że pokazałeś to na krzyżu Golgoty, że poszedłeś za nas na ukrzyżowanie, choć wiedziałeś, jakie to jest straszne cierpienie. Wiedziałeś, że nie ma innej drogi, abyśmy mogli znaleźć się w niej. Daje świadectwo, jak ktoś, kto należy do Ciebie, znosi cierpienia, prześladowania. Dziękujemy Ci za przykład apostoła Pawła, który tak dzielnie znosił te wszystkie cierpienia, które dopuściłeś w jego życiu, byśmy dzisiaj mogli mieć zachętę z jego przykładu. Prosimy Cię, żeby rzeczywiście to nie była tylko ciekawa historia, ale żebyś naszym życiem tę historię pisał dalej. Amen. Jesteśmy już w Rzymie. Władze rzymskie pozwoliły Pawłowi zamieszkać osobno, czyli wynająć dom, jak za chwilę zobaczymy, duży, czy bardzo duży dom, z żołnierzem, który go pilnował. Oczywiście też byli chrześcijanie, którzy mu pomagali, usługiwali, pomagali prowadzić też ten dom. Zobaczcie, jak szybko Paweł przystąpił do realizacji swojej misji, do której Bóg go powołał i po co tu przyjechał. Po upływie trzech dni zwołał on przywódców Żydów. Chodzi o przywódców społeczności religijnej, czyli zapewne jakichś starszych, przełożonych synagog rzymskich. Po upływie trzech dni zwołał on przywódców Żydów. A gdy się zeszli, powiedział do nich: mężowie, bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym. A jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian, którzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie byłem oskarżony o coś, za co należałoby karać śmiercią. Lecz gdy się temu sprzeciwili Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie mając wszakże zamiaru oskarżać o cokolwiek mego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. No, widać, że Paweł, choć miał te luksusowe warunki, miał dom wielki, miał możliwość jakichś posiadania sług, pomocników, no to jednak był zakuty w jakiś ciężki łańcuch, no bo właśnie o tym mówi do starszyzny żydowskiej. Tłumaczy im powód. Ważne, że chce, żeby to oni od niego się dowiedzieli. Nie wie, jakie w tym czasie nastąpiły ruchy przeciwnika. Czyli jakie plotki, jakie oszczerstwa przyszły z Jerozolimy do Rzymu. Nie wie, czy wniesiono jakieś formalne oskarżenie. Dlatego mówi, co było przyczyną, jak się to stało. Zapewne w dłuższej mowie im tam większe szczegóły tych wszystkich procesów, o którychśmy czytali, opowiada i mówi, że nic nie zrobił złego i nie jest jego celem stawianie w złym świetle swojego narodu. A oni rzekli do niego, nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w twojej sprawie, ani też nikt z braci nie przybył, który by o tobie coś złego doniósł lub powiedział. Ale pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. Czyli Żydzi, ci, którzy, pamiętacie, go oskarżali, czyli arcykapłan, Sanhedryn i tam jeszcze inni, no, na swoim terenie byli kozaki. Tutaj do Rzymu żaden się nie pofatygował. Woleli też nie pisać żadnych listów, bo byłby to stek kłamstw, a dowód by był. No i jeszcze by się Cezar zainteresował. I jeszcze by później, że tak powiem, wybatorzył kłamców. No to woleli, że tak powiem, nabrać wody w usta. Zapewne tak, chociaż nie wiemy, jak załoga statku, którym podróżował apostoł Paweł i gdzieś te ich donosy na dnie Morza Śródziemnego wylądowały wraz z przewoźnikami. No nie wiemy, jak było. Wiemy na pewno, że żadne oficjalne oskarżenie nie dotarło, przynajmniej jeszcze, bo tu widać, że 2 lata będą czekali na to oskarżenie, czy dotrze. Nie dotarło ani też żaden człowiek z Judei, czyli zwany jest jeszcze sektą. Tu być może sekta nie jest użyta w takim najgorszym, wiecie, pejoratywnym czy wręcz negatywnym znaczeniu, tylko może by tu nawet coś można użyć takiego stronnictwie, czy obozie jakimś, czy coś takiego. Rozumiecie? Bo słowo sekta oznacza jakieś no, podzbiór jakiejś większej całości. Coś tak jak no niekiedy się mówi odszczepieńcy, że jest jakaś całość, nie? I od coś się oddziela, nie? Tylko to w niektórych kontekstach może być neutralne, nie? Że powiedz nam coś o tym zjawisku, czy o tym stronnictwie. Widać, że oni nie mówią negatywnie tu jeszcze o tej sekcie, tylko że wiedzą, że no, wielu się jej przeciwstawia, że chrześcijanie są prześladowani, ale mają ciekawość. Opowiedz nam, o co tak chodzi, bo tu różne plotki do nas docierają, ale zobaczcie, że ci Żydzi tu jeszcze, przynajmniej w tym momencie, deklarują jakąś taką ciekawość i chęć rozmawiania, żeby wyrobić sobie swoje zdanie, że gdzieś tam słyszeli, że się chrześcijanom czy wyznawcom Jezusa, Mesjasza przeciwstawiają, no ale my chcemy wyrobić sobie swoje zdanie. Nie? Czyli jeszcze tutaj można powiedzieć, że tak mówią dość pozytywnie. To jest też taka no, uwaga, którą też studiując historię Kościoła, tu w ramach takich przedbiegów uniwersyteckich, tu już mieliśmy taki kurs historii Kościoła w ramach projektu Mega Kościół, przez pierwsze 100 lat, czyli jeszcze powiedzmy kilkadziesiąt lat do przodu, Rzymianie nie rozróżniali Żydów i chrześcijan. Że dla Rzymian ciągle chrześcijaństwo to był jakiś odłam. O, chyba odłam to będzie najlepszym słowem, bo odszczepieństwo to już troszeczkę jest negatywnie zabarwione, a odłam, no to tak, no się odłamał, czy się go odłamali. No w każdym razie jakaś, pochodzili z jakiejś tam całości, no ale gdzieś inną drogę wybrali. O, odłam to będzie tu chyba zaraz Rafał później dojdzie do głosu, no to jeszcze może nam coś o tym słowie powie. Także oni wyrażają tutaj ciekawość i wiedzą, że w środowisku żydowskim część Żydów uważa, że przyszedł Mesjasz i jest nim Jezus Chrystus. Chcą się dowiedzieć o tym więcej. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej. Jeszcze liczniej. Czyli zobaczcie, jak, jeszcze raz powtarzam, jak duże to musiało być mieszkanie. O ile w tym pierwszym, to myślę, że mogło, w tej pierwszej wizycie to mogło być ich kilkunastu, może tam 30, to teraz to może być i koło setki, albo i lepiej, nie? A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. Od rana aż do wieczora składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków, czyli o Stary Testament. Jakbyście chcieli wy zgłębić sobie ten temat, co Stary Testament, Mojżesz, prorocy mówią o Jezusie Chrystusie, czyli o zapowiedzianym Mesjaszu, to mamy bardzo ciekawe wykłady na naszym kanale Żyda. Żyda, który wybrał Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, mesjanistycznego Żyda Andreasa Sztuca, który wykładał też na jednym z izraelskich takich szkół, na jednej z izraelskich szkół biblijnych i także prowadził wykłady dla projektu Mega Kościół. Także był tu u nas, był w synagodze w Kazimierzu Dolnym. Bardzo wzruszający moment, kiedy Żyd łamaną polszczyzną w Polsce w synagodze wzywa Polaków do wiary w Jezusa Chrystusa. Ja już to pokazywałem z raz, a może i dwa, ale wiem, że są nowi widzowie, stąd przypominam. I tam mamy cykl chyba 4 wykładów, są też sesja pytań właśnie o tym, o proroctwach mesjanistycznych Starego Testamentu. Bardzo polecam ten cykl. Taki cykl apostoł Paweł właśnie robił Żydom w Rzymie. Nie? Od rana do wieczora, czyli pewnie tam przerwy na jakieś posiłki, odpoczynki, ale było to zapewne przynajmniej z 10 godzin wykładów i dyskusji, i oni pewnie się tam sprzeciwstawiali i tak dalej. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Nie mogąc dojść z sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić. Gdy Paweł rzekł do nich jedno słowo. Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza mówiąc. Idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota. Oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli. I nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. Bardzo przejmujący jest ten cytat z Izajasza. Zobaczcie, kończy się tym stwierdzeniem, a ja, żebym ich nie uleczył. To nie, że Bóg nie chce ich uleczyć. Bóg wysyłał proroków. Bóg przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus, patrząc na Jerozolimę, pamiętacie, jak mówił? Ileż to razy próbowałem zebrać was, ale nie chcieliście. Teraz wysyła do nich swojego apostoła, apostoła Pawła. A oni w części, zapewne mniejszej, dali się przekonać, w większej nie chcą już więcej słuchać o Jezusie. To oni zamykają swoje oczy, uszy, a przede wszystkim zamykają swoje serce. I sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Paweł, cytując Stary Testament, mówi teraz, co w obliczu reakcji Żydów w Rzymie zrobi. A teraz pójdę do pogan. A oni będą słuchali o tym zbawieniu Bożym. O tym ratunku, który Bóg przygotował w Jezusie. Pamiętacie to pytanie co do Festusa? Apostoł Paweł tu zapowiada dopiero jako przyszłość. Poganie dopiero teraz usłyszą Ewangelię w Rzymie. Żydzi, których sporo było, bo oni zajmowali się w dużej mierze handlem, no to w stolicy musiało ich być sporo, rzemiosłem. Już w dużej części Ewangelię usłyszeli. Apostoł Paweł to w liście do Rzymian też o tym jeszcze będzie mówił. Mam nadzieję, że Bóg da nam się zająć tym listem. Oni już słyszeli, sami potwierdzają, że słyszeli coś o tej sekcie Jezusa Chrystusa. Nie? Być może niektórzy z nich po cichu już w Jezusa wierzyli. Ale poganie, czyli Rzymianie, w Rzymie, w stolicy, jeszcze o Jezusie nie słyszeli. Paweł mówi, do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. Do pogan w Rzymie, bo wiemy przecież, że do pogan po całym imperium, no to już apostoł Paweł mówił Ewangelię wielokrotnie. Zacięty spór i odeszli. I pozostał przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu. I przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. Czyli z jednej strony on śmiało, a imperium mu nie przeszkadzało. Żydzi też nie. No zobaczcie, w innych częściach imperium, szczególnie w Azji, no to Żydzi bardzo się tam wściekali na apostoła Pawła, bardzo zawzięci byli i chcieli go zabić. Różne spiski organizowali, nawet jak pojechali do Jerozolimy. Tam też chcieli go zabić, oczerniali go i tak dalej. Ci widać, że są jacyś porządniejsi. Po pierwsze, chcieli sami zbadać sprawę. Mówiliśmy, no opowiedz nam, chcemy więcej usłyszeć od ciebie. Co myślisz o tej sekcie, o tym odłamie? Nie, religii żydowskiej, tak jeszcze to postrzegali. Potem część uwierzyła, część nie. Dyskutowali dalej, czyli nie skończyli sprawy. Widać, że sprawa była żywa. Nie? Być może jeszcze kolejni się przekonywali. I widać też, że postępowali uczciwie w stosunku do apostoła Pawła. Absolutnie nie organizowali, no może trochę ze strachu, no bo tam wiecie, tak żeby znowu tak podskakiwać cesarzowi, to tak nie każdy był taki chętny. Ale już tam nie wchodząc w ich motywację, widzimy, że bez żadnych przeszkód przez 2 lata Paweł rozmawiał z kim chciał, a niektórzy musieli z nim rozmawiać przymusowo. No to ci żołnierze, którzy się zmieniali przy nim, byli jako jego stróże, to byli z pretorium, czyli z osobistej gwardii cesarza. No to tak przez 2 lata to ich tam mogło kilkuset Ewangelię usłyszeć, kilkudziesięciu mogło się nawrócić, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak pamiętamy z listu do Filipian, przykrości robili Pawłowi, ale nie Żydzi. Wiecie, kto mu robił przykrości, pamiętacie? Część ludzi z kościoła chrześcijańskiego zaczęła ryć pod nim. Część być może chrześcijan lub takich, wiecie, kibiców, którzy często się przyklejają gdzieś do kościołów chrześcijańskich i udają chrześcijan. Ale rycie nie przyszło tym razem ze strony Żydów, tylko ze strony Kościoła. Ja tyle. Za chwilę będziecie mogli pytać, czy mówić o swoich przemyśleniach. Fajnie się kończą Dzieje Apostolskie, nie? Że po prostu ta przygoda głoszenia Ewangelii, to zadanie, ta misja dalej trwa. I my jesteśmy dzisiaj kolejną odsłoną dziejów uczniów apostolskich. Rafał, czy coś z greki nam dorzucisz tutaj?
Sekta to jest heresis w oryginalnym tekście, ale to nie znaczy, że tak źle z tym było, bo to słowo kiedyś miało znaczenie neutralne. To znaczy, to była grupa, która miała jakieś charakterystyczne poglądy. To znaczy partia, szkoła czy frakcja. No i to widzimy na przykład w odniesieniu do partii Sadyceuszy i Faryzeuszy. Trudno posądzić autora tutaj, że chciał nazwać sektą w jakiś sposób obraźliwy te grupy. W liście Piotra jest to słowo użyte w znaczeniu odmiennej nauki, czyli w takim znaczeniu, do którego my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, i to w sensie negatywnym, ale tylko raz się pojawia to słowo w takim znaczeniu.
Dzięki. A możesz jeszcze coś powiedzieć o tym słowie mieszkanie, które pojawia się na przykład w 30 wersecie? Tutaj... Czy to jest mieszkanie czy dom? O to mnie bardziej interesuje.
To znaczy, z tego słowa ani czy to jest dom, ani czy mieszkanie nie da się wywnioskować. W każdym razie jest to miejsce, które jest wynajmowane. No, to i tutaj jest napisane, że on sam przebywał w tym miejscu. Okay.
Dzięki. No ale jeśli tam kilkadziesiąt, a być może i może setka lub więcej tych Żydów mogła się pomieścić oprócz domowników, no to chyba raczej ja bym dom obstawiał, że tu pozwolono mu wynająć cały dom. Ale może jakieś wielkie mieszkanie, jakieś 200 metrów czy coś takiego.
No tutaj powiedziałeś, że ładnie tak się kończą te dzieje apostolskie, ale niedosyt pozostaje, bo przez całe dwa lata pozostawał, a raczej pozostał, tutaj mamy aoryst, dwa lata są w bierniku, to znaczy, że to wskazuje na przedział czasu. No i co po tych dwóch latach? Skończyły się te dwa lata i chciałoby się dowiedzieć więcej, prawda?
No tak. No chciałoby się dowiedzieć też, jak przez te dwa lata historia się toczyła, kto tam konkretnie usłyszał Ewangelię, jakie były, można powiedzieć, reakcje, co na to dowódcy legionów i tak dalej, i tak dalej. Także no, wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Zapewne w niebie będziemy mogli już o tym sobie dyskutować, poznamy całą tutaj resztę tę historii. Ta ma nam wystarczyć, byśmy mogli realizować to samo w naszej kulturze. Nie tak samo, tylko to samo. Czyli głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie, a tych, którzy uwierzą, chrzcić, włączać do wspólnoty wierzących i budować, żeby się w swoim postępowaniu i myśleniu i charakterze całkowicie upodabniali do Jezusa Chrystusa. Tu cel jest ten sam, zadanie mamy to samo. Metody inne, już rzadko kiedy piszemy listy, raczej SMS-y, to już pisanie ręczne, to już nawet zaczynają już psychologowie bić na alarm, ludzie, uczcie tam dzieci pisać jeszcze, nie tylko stukać na klawiaturach, bo podobno pisanie ręczne bardzo trenuje umysł. Rzeczywiście trudna sztuka, pamiętam, bo jeszcze takim piórem, które się w kałamarz maczało. W pierwszej klasie byłem uczony pisać. Parę kleksów się zrobiło. Dobrze, czy ktoś jeszcze by chciał coś powiedzieć? Jakieś... Jeszcze nie podsumowujmy, to jutro. I jeśli za mało będzie czasu, to na czwartek przeniesiemy dzielenie, zastosowania, myśli wasze. Ale dzisiaj skupmy się tylko na tym fragmencie dyskusji z Żydami, tego komunikatu, jaki apostoł Paweł dał. Nie chcecie przyjść do Jezusa jako społeczność cała, bo pojedynczy przyszli. Zobaczcie, że przy nawróceniu bierzemy, oceniamy wymiar indywidualny, tu kto idzie do nieba, do piekła, nie? Kto zawoła do Jezusa, idzie do nieba, kto nie, zmierza dalej ku piekłu, ale też apostoł Paweł tu zastosował pewną odpowiedzialność, no Bóg przez niego, pewną odpowiedzialność zbiorową. Zobaczcie, jak cała zbiorowość, bo tu przywódcy, nie? Całej społeczności żydowskiej. I teraz większość z nich tak wnioskuje, odrzuca Jezusa. I z powodu tego na całą społeczność spływają pewne konsekwencje. Warto o tym pamiętać, ponieważ wielu ewangelicznych chrześcijan w Polsce zapomina o odpowiedzialności za swój naród. A właśnie narodami Bóg się zajmuje. To narodom błogosławi, to możemy zobaczyć w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, wersety 26 i 7. Jeśli zbliżają się do niego narody, nie poszczególni ludzie, narody, czyli suma z tego narodu, jeśli zbliża się do Boga jego elity, jego system państwowy coraz bardziej podoba się Bogu, no to tym narodom błogosławi. A inne może nawet, że tak powiedzieć, wymazać z mapy świata. Zobaczcie, że Polacy mają na koncie jedno i drugie. W czasach Złotego Wieku byliśmy najbliżej Boga i Jego Słowa. To jest czas reformacji protestanckiej. Złoty wiek w Polsce. A potem, w ciągu kilkudziesięciu lat, kiedy polska elita w ramach kontrreformacji odwróciła się od Boga i Jego Słowa, praktycznie nasze państwo z tak wielkiego, że nawet nie wiadomo było, gdzie są jego granice do końca. Nagle zaczęło się sypać, nagle nasze największe formacje militarne, czyli husaria, z chłopstwem zaczęły przegrywać. To się w głowie nie mieści. To nie było naturalne. To było skutkiem odejścia od Boga. A potem straciliśmy państwo. Teraźśmy odzyskali, mówię o roku 1918. Teraz to jest taka hybryda. Duda mówi, że to z Mao Tse-tungiemśmy mieli państwo. No, to jak komu? Bo to było przecież państwo Stalina. A Duda mówi, że to jego. No to kim jest Duda? No to już tak dosyć tu przechodniość tej relacji można łatwo zaobserwować. My czekamy na wolne państwo. I cały czas powtarzam. To właśnie od zbliżenia się do Boga, do Jego prawdy, do Słowa Bożego zależy, czy odzyskamy wolne państwo. Stąd między innymi i to czytanie Biblii. Czy ktoś z was ma jakąś myśl jeszcze na koniec? Pytanie?
Casa Pueblo, zadziwiająca jest w ogóle chęć poznania Żydów tego, co apostoł Paweł miał do powiedzenia.
Tak, wiele złego można powiedzieć o Żydach tamtych czasów, ale o tych akurat coś dobrego. Mieli ciekawość. To już jest jakiś... Chcieli wyrobić sobie samodzielnie zdanie. Docierały do nich plotki. Ale oni chcieli poznać fakty i dopiero podjąć decyzję. Nie wyszło im to za dobrze, to podejmowanie decyzji, ale sama ta ciekawość, chęć zbadania sprawy po swojemu, jak najbardziej na plus. Dzięki.
Ja jeszcze chciałem dodać, że szokujące jest, że te przywódcy żydowscy, który przecież jednym z ich zadań było studiować Pismo Święte i tak dokładnie też studiować, podejrzewam, że w tych czasach studiowali trochę inaczej niż tak jak teraz, bo teraz tam sobie tylko siedzą, żeby dostać zasiłki. No myślę, że byli bardziej doskonali wtedy i szukali te pisma, przyszli spotkać się z Pawłem. On tu wykładał od rana do wieczora, a widać, że jednak i tak nie pomogło do niektórych i tak nie uwierzyli. To jest po prostu, tak jak myślę o tym, to jest normalny szok. No jak można od rana do wieczora siedzieć, przygrzebywać to wszystko, a i tak jednak pozostać ślepym i nie widzieć to, co jest przed oczami.
Naszym nowym widzom powiem, że tak brzydko o Żydach to Żyd mówi, nie? Także to nie jest antysemityzm, nie? No bo chyba Żydzi nie mogą popełniać antysemityzmu, że tu jakoś ortodoksi to tylko socjali chcą i tak dalej, i tak dalej. Niestety też zarażają sporą część Izraela, bo nie wierzą w koronawirusa. No tak, to jest problem Izraela, ale to o 13 zapraszam, będziemy o tym mówić dzisiaj też o 18. Trochę tego tematu dotknąłem. Widać, że problem nawrócenia, aby się nie nawrócili, abym ich nie uleczył, nie jest problemem wiedzy. Jest problemem woli. I zobaczcie, kiedy Jezus podobne rzeczy tłumaczył w Ewangelii Jana, to mówił, jedni kochają zło. I dlatego, kiedy ja przyszedłem, to mnie atakują albo uciekają i nie chcą słuchać. Inni z kolei, którzy tęsknią za dobrem, są grzesznikami, ale chcą wyzwolenia, tęsknią za dobrem. To kiedy światło do nich dociera, kiedy Jezus do nich dociera, wieść o Jezusie, oni się garną, przychodzą. Nawrócenie to jest problem woli, a nie tylko wiedzy. Oczywiście wiedza jest konieczna. Nie? W liście do Rzymian będziemy czytali, jak mają uwierzyć, jeśli nikt im nie głosił. Albo już w dziejach czytaliśmy, jak Rzymianin Korneliusz miał uwierzyć. Chciał być zbawiony. Chciał być blisko Boga. Chciał się pozbyć grzechów. Ale nie słyszał nic o Jezusie. No to Bóg mu objawił wtedy, a idź, wyślij. No znacie tę historię, no to nie będę już powtarzał. Wiedza jest konieczna, ale wiedza nie wystarczy. Dlatego mówię tu na obozie, mówiłem na tym, kiedy mówiliśmy o ewangelizacji. Twoim zadaniem jest sposób jak najbardziej taktowny, pełen miłości, delikatny i tak dalej, no to już tam wpisz właściwe, zaciekawiający też, przekazać informacje, powiedzieć o tym, jak można być zbawionym. Ale nawet swojego współmałżonka, dziecka, ojca, najbliższego, nie możesz przekonać do wiary w Jezusa, bo to jest kwestia jego woli. Bóg dał mu wolną wolę, a to oznacza, że część ludzi wybierze piekło. Nie znajdzie się tam, oj, bo nie wiedzieliśmy. Ci, którzy się znajdą w piekle, wybrali piekło, ukochali ciemność. Światłość przyszła na świat. Jezusa można znaleźć. Oczywiście my musimy go głosić, ale tu powód tego, abym ich nie uleczył, leży po stronie Żydów. To jest ich wina, że Bóg ich nie uleczył. Stąd też nie nakładajcie na siebie takich wyrzutów, że ojej, może mu słabo Ewangelię powiedziałem, bo ciocia się jeszcze nie nawróciła, albo żona, albo ktoś tam. Nie. On, ona po prostu nie chcą przyjść do Jezusa, bo jeszcze bardziej kochają ciemność. Ja tyle. Ostatnia szansa jeszcze zabrać głos.
Ja mam takie nieodparte uczucie, że brak tutaj tej końcowej historii, bo brak tej konfrontacji Pawła z cesarzem. Przemawiał przed żydostwem, przemawiał przed królem i teraz konsekwencją by była ta przemowa przed królem i brak, kompletny brak tej historii. W ogóle Łukasz tu nie wspomina na ten temat, jak to się skończyło.
Najprawdopodobniej nie przyszły zarzuty. Nie? Tu już widzimy, że 21 werset nie ma żadnych listów, ani żadna z osób z Judei, czyli z części Izraela, nie pofatygowała się, żeby oskarżyć Pawła. Zapewne ten stan trwał przez te 2 lata. Stąd jest przypuszczenie, no ale to już bardziej mówię, można na Uniwersytecie Biblijnym Lubelskim kiedyś studiować, jest przypuszczenie, że w tym momencie apostoł Paweł został wypuszczony, że tu nie nastąpiła jego śmierć, bo nie było oskarżycieli. No to stwierdzili jakiś tam vacatio legis, czy jak to tam, no że już czas minął, nie przyszło, nie ma oskarżenia, wypuszczamy gościa, ileż może gnić w tym więzieniu, nie? O, akurat mówię, tu dosyć tam miał komfortowo, ale jednak był w łańcuchach, tu mamy świadectwo tego. I że dopiero później drugi raz został aresztowany, że wcześniej mógł jeszcze, stąd mówi się, dlaczego tam był na Krecie, dlaczego później jeszcze tam prawdopodobnie drugi raz Efes jednak odwiedził i tak dalej. Mówię, to są już domniemania. Nie? I że dopiero było drugie uwięzienie i to drugie uwięzienie apostoła Pawła skończyło się egzekucją. Tylko, no mówię, narracja się tu urywa, resztę już to jest interpretacja. Wnioskujemy z innych tekstów Pisma, jak to pogodzić, żeby to się udało. No albo są to tak zwane źródła pozabiblijne. To co? Ktoś by chciał się pomodlić na koniec? A jutro proszę was o przygotowanie waszych już takich wypowiedzi. Przejrzyjcie sobie może całe Dzieje Apostolskie, który rozdział, która sytuacja apostoła Piotra czy Pawła, bo pierwsza część to Żydzi i apostoł Piotr, druga część to już głównie poganie i apostoł Paweł. Jeśli Żydzi, to raczej w złym kontekście, czyli prześladowcy apostoła Pawła. I chciałbym, żebyśmy sobie zrobili taką już, no, takie święto podsumowania. Długośmy czytali, dość wnikliwie. Wielkie podziękowanie dla każdego, kto wziął udział. Szczególne podziękowania dla Rafała, który tu nam dzielnie towarzyszy prawie na każdym spotkaniu i wzbogaca nas swoją wiedzą grecką. Dla Bogusia, który spędził we współczesnej Grecji wiele lat swego życia. Dla Michała, który studiował akurat historię i pisał pracę magisterską z podróży apostoła Pawła, także też oni mieli swój udział w wzbogaceniu informacyjnym. Pamiętacie, jak tu Boguś na przykład pokazywał Ateny, Areopag, nie? Tego byśmy się nie dowiedzieli, jeśli nie mielibyśmy przewodnika. Także dziękuję wam wszystkim za bycie. Bo to gdyby nie było widzów, to mi by się nie chciało tego robić. Ale że wy jesteście, no to i mi się chce. I to nawet bardzo. Także ktoś chce podziękować? Bo jeśli nie, to ja podziękuję. Radek. Dobrze.
Panie Boże, dziękujemy Ci za ten wspólny czas czytania Twojego słowa, studiowania dziejów apostolskich. Dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo, że mogliśmy to razem robić przez internet, że tak dużo ludzi mogło z tego skorzystać. Dziękujemy Ci za tą wspaniałą historię apostoła Pawła, że ona może dzisiaj dla nas być inspiracją poświęcenia, inspiracją służby, takiej determinacji pomimo różnych trudności życia dla Ciebie. Dziękujemy Ci za bogactwo Kościoła, wielość talentów, że możemy razem jakoś tak w jedności dokładać do tego, żeby Twoje dzieło rosło. Dziękujemy Ci za to, że Ty cały czas z nami jesteś i nam błogosławisz. Dziękujemy Ci, Boże. Amen.
Amen. Jutro z przyjemnością posłucham was tego, jak ta księga zmieniła wasze życie. Do zobaczenia.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć coś. To, co Jezus, te prawda, że Jezus zmartwychwstał, to pokazuje, że Bóg Ojciec akceptował ten ofiara. Wiecie, w Stary Testament Kain, on nie wiedział, czy Bóg będzie akceptował ten ofiara. On dał ten ofiara i potem my nie wiemy,
jaki znak miał, ale Bóg to nie akceptował. W Nowy Testament Bóg akceptował tę ofiarę od Jezusa. To jest już gwarantowanie. Pytanie jest, czy my akceptujemy tę ofiarę. To jest ta pytania. Bóg już akceptował, 100% gwarancja. I pytania jest, gdzie my stoimy, gdzie ty, wy stojecie. I chcę zachęcić was, jak ktoś tutaj jest, który nie jest, nie należy się do Chrystusa, belong to Christ, chcę zachęcić. Nie czekajcie, aż jest za późno, bo będzie czas, gdzie jest za późno. Wierzycie w Chrystusa. Idźcie na kolana przez Chrystusa. Dajcie Go chwała, dajcie wasze życie Chrystusa. I tak będziecie Jego i On będzie wyczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na koniec. Amen.